Otwórzmy najpierw Księgę Jeremiasza. I to będzie rozdział 7. I przeczytam od początku, od pierwszego wersetu do 12. Słowo, które doszło od Pana do Jeremiasza, mówiące: stań w bramie domu Pana i głoś tam to słowo i mów: słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: poprawcie swoje drogi i czyny, a sprawię, że będziecie mieszkać w tym miejscu. Nie pokładajcie swojej nadziei w słowach kłamliwych, mówiąc: świątynia Pana, świątynia Pana, to jest świątynia Pana. Jeśli naprawdę poprawiacie swoje drogi i czyny, jeśli będziecie sprawiedliwie sprawować sąd pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim, jeśli nie będziecie uciskać przybysza, sieroty i wdowy, nie rozlejecie krwi niewinnej w tym miejscu i za innymi bogami nie pójdziecie na swoje nieszczęście, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać w tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom na wieki wieków. Oto pokładacie swoją nadzieję w słowach kłamliwych, które nie pomogą. Czy będziecie kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, iść za innymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzić i stawać przede mną w tym domu, który nazwany jest moim imieniem, i mówić: zostaniemy wybawieni, aby popełniać te wszystkie obrzydliwości? Czy ten dom, który jest nazwany moim imieniem, jest w waszych oczach jaskinią zbójców? No to ja to widzę, mówi Pan. Ale idźcie teraz do mojego miejsca, które było w Shilo, gdzie kiedyś ustanowiłem przybytek dla mego imienia, i zobaczcie, co z nim zrobiłem ze względu na niegodziwość mego ludu Izraela. Czasem tak jest. I na pewno sobie skojarzyliście ten fragment w 11 wersecie, kiedy Jeremiasz mówi: czy ten dom, który jest nazwany moim imieniem, jest w waszych oczach jaskinią zbójców? Pewnie pamiętacie słowa Pana Jezusa o jaskini zbójców, kiedy przyszedł i wypędzał tych ludzi, którzy tam zrobili sobie z tego miejsca taki jakiś kantor wymiany i różne inne rzeczy. I Pan Jezus wtedy mówił o tym, że ten dom, ten ma być domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. I jest taki czasem, nie wiem, tak się dzieje w naszym życiu, że my nie robimy rzeczy tak strasznych, jak o jakich mówi Jeremiasz. Ale zaczynamy robić konkurencję z różnych rzeczy Panu Bogu w naszym życiu. I następnie zaczynamy pokładać nadzieję w pewnych rzeczach, które wypowiadamy, pewnych jakichś takich nawet rytuałach, dlatego że pójście na modlitwę może być też rytuałem. Wypowiadanie pewnych wersetów może być rytuałem. To wszystko może być po prostu puste. To wbrew pozorom wypowiedzenie wersetu i pójście na spacer, żeby się modlić, to może po prostu być rzecz, którą robimy dlatego, że uważamy, że to wszystko jakoś zmieni sytuację, ale nasze serce jest od Pana Boga co najmniej niedaleko. To znaczy, Pan Jezus mówił o tym, że wasze serca są daleko, ustami mnie wzywacie. Też tak możemy. Nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz. Jakbyście otworzyli Biblię, jak ktoś ma, akurat mam, to jest uwspółcześniona Biblia Gdańska. Zobaczcie na początek. Tam jest to, gdzie jeszcze nie ma Słowa Bożego, ale tam jest dedykacja, potem są cztery rzeczy, które Bóg chce ci powiedzieć, a potem jest pomoc w czasie potrzeby. Na przykład, nie? Zobaczcie. Droga zbawienia, pocieszenie w smutku, same wersety. I ulga w cierpieniu, mądrość podczas podejmowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest tu zestaw wersetów, które w sytuacji, kiedy nie mamy w sercu tego, co trzeba, mogą się stać zaklęciem wyłącznie. Czyli ja wypowiadam werset i ja myślę sobie, że to właśnie jest werset na tą chwilę. To
To jest werset na tą sytuację. I to mniej więcej, jeżeli nasze serca nie są blisko Pana Boga, to może być tak, jak ci, którzy byli wtedy w Jerozolimie. I oni mówili, świątynia Pana, to jest świątynia Pana. Nie, to cokolwiek, nawet jeżeli wypowiadamy werset ze Słowa Bożego, może się on stać w naszych ustach słowem kłamliwym, w którym my zaczynamy pokładać nadzieję. Mimo, że to jest Słowo Boże. To my wypowiadamy to słowo, ale to jest tylko litera na dzisiaj. Czasami wierzący ludzie wypowiadają pewne słowa i te słowa tak naprawdę traktują sami, jakby to było zaklęcie. Nic więcej. I myślą, że Pan Bóg zmuszą Pana Boga w jakiś sposób, żeby On zmienił ich życie, zmienił sytuację, w której się znajdowali. Żeby przyszedł im z pomocą. Ale robią to w sposób taki, którego Pan Bóg nie akceptuje. I właśnie o tym mówi Jeremiasz. Jeżeli naprawdę poprawiacie swoje drogi, jeżeli będziecie robić to, co ja mówiłem, jeżeli będziecie posłuszni, to wtedy to, co robicie, będzie zgodne z tym, co mówicie. Z tym słowem, które dostaliście. I wtedy nie będziecie robić jaskini zbójców i nie będziecie przychodzić i stawać przede mną w tym domu, który nazywacie domem moim imieniem i nie przyjdzie wam do głowy w ogóle taka myśl, zostaliśmy wybawieni, aby popełniać te wszystkie obrzydliwości. To jest już skrajność. Czyli ja idę do Pana Boga, ja idę się modlić, i gdzieś tam w sercu jest we mnie świadomość, że ja tak naprawdę dałem się różnym sprawom zwieść, uwieść, zanieczyścić. Nie jestem w tym miejscu, które jest miejscem modlitwy, bo to już nie jest świątynia, to jest już moje serce. Ja idę do Pana Boga i ja wiem, mam świadomość, że coś jest, co jest między mną a Panem Bogiem. Wiecie, my jesteśmy ostatnio bardzo mocno, powiedzmy, ciśnięci przez to, co się dzieje na zewnątrz. I naprawdę tak powiem wam, że ja często oglądałem różne wiadomości, zyskiwałem pewne informacje i to potrafi wciągnąć. To potrafi wciągnąć. Ale oprócz tego, ja w pewnym momencie taka myśl mnie uderzyła, że przecież to wszystko, co ja czytam, jest przeplatane rzeczami, którymi ja się kalam. I nawet jeżeli to są rzeczy mądre, nawet jeżeli są słuszne, to ludzie wypowiadają je w sposób, który niestety, ale zawiera mnóstwo przekleństw, złych skojarzeń. To są ludzie ze świata po prostu. Oni tak mówią. Oni tak myślą. Ja to wszystko czytam, i ja po prostu czuję, że mnie to zanieczyszcza. To są bluźnierstwa, to jest pospolitość, pospolita mowa, jak jest napisane w liście do Efezjan. I ja nie jestem w stanie tego uniknąć na co dzień. Ale jeżeli ja się tym zaczynam za bardzo interesować, ja zaczynam czuć, że to mnie od Pana Boga zaczyna oddalać. I nie powinienem przychodzić do Niego w takim stanie. Dobrze jest się oczyścić i dobrze jest mieć świadomość, że tak nie może być. To nie może być dla niego konkurencja. Czyli ja pewne rzeczy wiem, bo mi to jest potrzebne, ale pewne rzeczy zaczynają mnie wciągać, to już jest niedobrze. I to zaczyna konkurować z czasem dla Pana Boga. I apostoł Paweł pisze coś takiego, że myśleć o tym, co czyste, o tym, co dobre, o tym, co święte, żeby to było w naszych umysłach przede wszystkim. I bywa tak, że idziemy się modlić i zaczynamy wzywać imienia Pańskiego, ale to nasze serce niestety nie tęskni za Panem Bogiem. Zaczynamy mówić, wypowiadać wersety, ale te wersety to jest coś, co nie jest poparte naszym sercem. I zaczyna to wyglądać, jakbyśmy tych wersetów chcieli użyć po to, żeby Pana Boga skłonić do tego, żeby nam pomógł, ale Jemu chodzi o nasze serce. I jak rozmawiał Pan Jezus z faryzeuszami, to dokładnie o tym mówił, że wy znacie Słowo Boże, że wy znacie tą literę i że badacie Pisma, ale one mówią o mnie i tego już nie chcecie poznać. To jest właśnie taka postawa. Kiedy słowo zaczyna być suche, to to powinno być dla mnie ostrzeżenie, że coś jest nie tak z moim sercem. I Pan Bóg używa różnych metod, żeby nas do siebie z powrotem przyciągnąć, przynieść na tą trawę zieloną, która jest taka soczysta. Mówi coraz głośniej, mówi przez innych i czasami pokazuje nam przed nasze oczy przykład kogoś, kto właśnie w ten sposób zrobił, zbłądził i teraz bardzo z tego powodu cierpi. I jak tego nie zobaczę, jak nie będę chciał tego zobaczyć, bo my czasami odwracamy głowę po prostu, nie chcemy tego słyszeć. Taki błąd zrobili Izraelici i tutaj chcę przejść do 1 Samuelowej, bo Jeremiasz mówi o tym, żeby poszli do Shilo i zobaczyli, co tam się stało. W pierwszej księdze Samuela jest taka historia, kiedy Izraelici właśnie samowładnie, że tak powiem, i na własną rękę potraktowali Arkę, jakby ona sama miała im przynieść wybawienie, bo oni ją sobie sprowadzili. 4 rozdział 1 Samuelowej. I tu jest napisane tak. I słowo Samuela dotarło do całego Izraela. W tym czasie Izrael wyruszył przeciwko Filistynom do walki i rozbili obóz koło Ebenezer. Tą nazwę zapamiętajcie, Ebenezer. Filistyni zaś rozbili obóz w Afek. Wtedy Filistyni ustawili się w szyku bojowym przeciwko Izraelowi. Gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistynów, którzy zabili na polu bitwy około 44 tysięcy ludzi. I kiedy lud wrócił do obozu, starsi Izraela powiedzieli: dlaczego Pan pobił nas dziś przed Filistynami? Sprowadźmy do siebie z Shilo Arkę Przymierza Pana, by weszła między nas i wybawiła nas z rąk naszych wrogów. Posłał więc lud do Shilo, by sprowadzić stamtąd Arkę Przymierza Pana zastępów, który zasiada między cherubinami. Byli tam też z Arką Przymierza Boga dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas. A gdy Arka Przymierza Pana przybyła do obozu, cały Izrael zawołał wielkim głosem, aż ziemia zadrżała. Kiedy Filistyni usłyszeli ten okrzyk, pytali, cóż to za wielki okrzyk w obozie Hebrajczyków. I dowiedzieli się, że Arka Pana przybyła do obozu. I Filistyni zlękli się, gdyż mówiono, Bóg przybył do ich obozu. I mówili, biada nam, bo czegoś takiego nigdy przedtem nie było. Biada nam, któż nas wybawi z rąk tych potężnych bogów? To są ci bogowie, którzy porazili Egipt wszelką plagą na pustyni. Umacniajcie się i bądźcie mężni, o Filistyni, abyście nie służyli Hebrajczykom, tak jak oni wam służyli. Bądźcie więc mężni i walczcie. Wtedy Filistyni walczyli, a Izrael został pokonany i każdy uciekał do swego namiotu. Była to wielka klęska, gdyż poległo 30 tysięcy z piechoty Izraela. I Arka Boga została zabrana, a dwaj synowie Helego, Hofni i Finchas polegli. No, niesamowita rzecz. Ale patrzcie, co tu się stało. Po pierwsze, czy oni pytali Pana, co z tym zrobić? Czy oni samodzielnie i na własną rękę Arkę Pana sprowadzili? Oni myśleli, że w Arce Pana jest moc. Wobec tego sprowadźmy ją sobie i na pewno zwyciężymy. W dodatku Arkę Pana sprowadził kto dokładnie? Hofni i Pinchas. Pamiętacie, jak oni się zachowywali, jak żyli? To byli ludzie, którzy brali łapówki, to byli ludzie, którzy kradli, którzy straszyli tych ludzi przychodzących. To byli ludzie, którzy z tymi kobietami tam współżyli, które przychodziły przed namiot, tak? I Heli, który był ich ojcem, tak ich trochę napominał, ale dostał poważne ostrzeżenie od Pana Boga. Ci ludzie po prostu żyli w grzechu. Czyli nieczyści ludzie przyprowadzili, wzięli Arkę i ci ludzie, którzy się nie pytali w ogóle Pana, tą Arkę sprowadzili po co? Po to, żeby zwyciężyć. Nie pytali się, w żaden sposób się nie oczyścili. prostu tak sobie. I my czasami tak traktujemy Słowo Boże. Wiesz, w tej arce co było? Dowód przymierza, tak? Czyli jest przymierze, tam były te 10 przykazań. No to ja biorę ten dowód przymierza i mówię do Pana Boga: Panie Boże, Ty obiecałeś. A co jeżeli On mi przypomni: zaraz, ale Ty też coś obiecałeś. Przecież jest przymierze. I w tym przymierzu są zawarte pewne rzeczy. W takim razie, jeżeli ja na przykład biorę, choć biorę to Słowo Boże, nie? I zaczynam się nim bronić, ale tak naprawdę we mnie nie ma ducha. Jest duch, tylko to jest w innym duchu robione. Czyli ja bronię się tym słowem, ale ja nie żyję w ten sposób. To jest coś, co jest, to są puste słowa. To jest litera. Ja próbuję wziąć literę i się przed przeciwnikiem obronić. I oni się pytają: no co się stało, że myśmy w tej walce przegrali? Czyli co się stało, że ja poległem w bitwie z wrogiem? No to w takim razie ja wezmę sobie Słowo Boże i będę je czytał, tak jak tu jest napisane na początku Biblii. Ja mam tu napisane, że jak będę przegrywał, to ja mam cytować te wersety. Ale samo w sobie cytowanie wersetów nie daje mocy. Jeżeli ja nie jestem blisko Pana. I Arka Pana została zabrana. To w ogóle jest straszne i oni kompletnie nie zrozumieli, o co chodzi. No i pytanie: no dobrze, no ale słowo zostało, to Bóg nie ma mocy? To jak to się stało właściwie? Dlaczego? I dalej jest cała historia, bo oni tą bitwę przegrali. Tam poległo jeszcze więcej ludzi niż w pierwszej bitwie. Arka została zabrana. Ci ludzie, którzy mieli jej pilnować, polegli. I dalej jest napisane, że w 5 wersecie na początku, że Filistyni wzięli Arkę Boga i zanieśli ją z Ebenezer do Aszdodu. Ja nie będę czytał dalej całej historii, ale to nie jest tak, że Pan Bóg stracił moc. Dlatego, że Filistyni Arkę wzięli i tam jest dalej napisane, że ręka Pana zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu. 6 werset. Ręka Pana zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu i niszczyła ich. Ukarał ich wrzodami. Wcześniej jest napisane, że zanieśli ją do świątyni Dagona. Posąg Dagona się przewrócił przed Arką. Głowa i ręce zostały, czy dłonie zostały obcięte. I oni doskonale wiedzieli, że Bóg, ręka Pańska zaciążyła nad nimi. Czyli to nie słowo, to nie Bóg stracił moc. To nie jest tak, że Arka i Pan Bóg sobie nie poradzi. To Słowo Boże ma swoją moc. To nasz problem jest. Tak samo jak ich problem był, a nie Arki Pana. Czyli oni chcieli użyć, instrumentalnie potraktować Arkę Pana. I my czasami chcemy instrumentalnie potraktować Słowo Boże. Zamiast przed Nim drżeć. I to jest zupełnie inna rozmowa w tym momencie. Bo Pan Bóg widzi. I tak w Jeremiaszu czytaliśmy, ja to widzę. Ja widzę, jakie jest Twoje serce. Ja widzę, jak Ty próbujesz potraktować Słowo Boże. Jak Ty traktujesz modlitwę. Ja to widzę, mówi Pan. Słowo Boże nie traci swojej mocy. Pan Bóg, jak tylko Arka poszła do Filistynów, to zobaczyli. Nawet ich magowie, wróżbici, oni wiedzieli, że tą Arkę trzeba oddać. Wzięli ją najpierw z Ebenezer do Aszdodu, potem ręka Pańska na nich zaciążyła, bo Pan ma moc, Pan nie da z siebie zrobić pośmiewiska. Nie ma takiej możliwości. I później ją oddali, dlatego że no, coś z tym musieli zrobić. I potem jest napisane, że Arka przyszła z powrotem, bo tam wymyślili, co zrobić, żeby ona wróciła do Izraelitów. I na początku 7 rozdziału jest napisane, że przyszli ludzie z Kiriat Jearim, tam gdzie ta Arka była, zabrali Arkę Pana i wnieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś jego syna poświęcili, aby strzegł Arki Pana.
A od dnia przybycia Arki do Kiriat Jearim upłynęło dużo czasu, to jest 20 lat, a cały dom Izraela płakał za Panem. 20 lat. I sprawdziłem sobie różne, różne tłumaczenia tego wszystkiego, dlatego że tak mnie zastanowiło to określenie płakał za Panem. I okazuje się, że w niektórych tłumaczeniach jest napisane, że tęsknił za Panem. Czyli po prostu ci ludzie zatęsknili. I to tak w naszym życiu wygląda, że Pan Bóg po prostu czasem chce, żebyśmy za Nim naprawdę zatęsknili. Bo to nie będzie polegało na religijnych czynnościach. Nawet jeżeli mamy w ręku Biblię. Nawet jeżeli idziemy na modlitwę. To może być puste. On chce, żebyśmy za Nim zatęsknili. Na szczęście, dzięki Bogu, nie trwa to przeważnie 20 lat. Ale naprawdę, zatęsknienie za Nim jest bardzo istotne. Bo wtedy zaczynamy traktować poważnie te sprawy. Wtedy wersety mogą przestać być zaklęciami. Wtedy modlitwa przestaje być spacerem. I taką świadomością, no poszedłem na spacer. No i co z tego? A poszedłem i powiedziałem, co się dzieje. Wyznałem Mu. Zapłakałem, zatęskniłem. Niekoniecznie. Oby tak było. Dalej w 7 rozdziale. Po tym, jak cały dom Izraela płakał za Panem. W 3 wersecie jest napisane: i Samuel powiedział do całego domu Izraela: jeśli z całego swego serca nawrócicie się do Pana, wyrzućcie spośród siebie obcych bogów oraz Asztarty i przygotujcie swoje serce Panu i służcie tylko Jemu. Wtedy wybawi nas was z ręki Filistynów. No właśnie. Przygotujcie swoje serce Panu. Najpierw zatęsknicie, to potem się nawróćcie, przygotujcie i służcie tylko Jemu. I powinien przyjść taki moment, kiedy sobie zdamy sprawę z tego, co Pan Bóg tak naprawdę nam chce powiedzieć od jakiegoś czasu. Jest coś, co jest konkurencją. To może być rzecz, która dla nas jest łatwa do wyparcia, czyli jest łatwa do usprawiedliwienia. Ale popatrz, jeżeli już nie pomaga to Pan Bóg do nas mówi bezpośrednio, to popatrz, co się stało z człowiekiem, który tego nie chciał słyszeć. I człowiek wtedy trzeźwieje błyskawicznie. I wtedy kończą się tak zwane żarty. Bo Pan Bóg chce nas naprawdę, żebyśmy wrócili na Jego drogi i żebyśmy przygotowali swoje serce Panu i służyli tylko Jemu. Synowie Izraela usunęli więc Baalów i Asztarty i służyli tylko Panu. Wtedy Samuel powiedział: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja będę modlił się za wami do Pana. I to wszystko, co się działo wcześniej, wyszło na jaw. Wyszło na jaw, że oni byli w stanie, w którym przegrali bitwę z wrogiem, w którym próbowali na własnych warunkach Pana Boga skłonić do tego, żeby im pomógł. Zostali pobici jeszcze bardziej. Pan Bóg sobie poradził ze swoją chwałą. Nie było problemu dla Niego. Ale potem trzeba było coś z tym zrobić. Zatęsknili za Nim i trzeba było zrobić coś z tym wszystkim. Czyli przygotować swoje serce Panu, a nie mieć problemu i pytań, dlaczego nie zadziałało. No nie zadziała. Na naszych warunkach nie zadziała. A myśmy myśleli, że jest jakiś mechanizm, który spowoduje, że bez względu na to, w jakim będzie stanie nasze serce, Pan Bóg musi zadziałać. Nic z tego. Więc zgromadzili się w Mispie i czerpali wodę, którą wylewali przed Panem. Pościli tamtego dnia i mówili: zgrzeszyliśmy przeciw Panu. A Samuel sądzi synów Izraela w Mispie. A gdy Filistyni usłyszeli, że synowie Izraela zgromadzili się w Mispie, wyruszyli książęta filistyńscy przeciw Izraelowi. Kiedy usłyszeli o tym synowie Izraela, zlękli się Filistynów. I synowie Izraela powiedzieli do Samuela: nie przestawaj wołać za nami do Pana, naszego Boga, aby nas wybawił z ręki Filistynów. Samuel wziął więc jedno jagnię ssące i złożył je Panu w ofierze całopalnej. I Samuel wołał do Pana za Izraelem, a Pan go wysłuchał. A kiedy Samuel składał całopalenie, Filistyni nadciągnęli, aby walczyć z Izraelem. Lecz w tym dniu Pan zagrzmiał wielkim grzmotem nad Filistynami i rozproszył ich tak, że zostali pobici przed Izraelem.
I Izraelici wyruszyli z Mispy, gonili Filistynów i bili ich aż pod Bet-Kar. Wtedy Samuel wziął kamień, ustawił go między Mispą a Szen i nazwał go Ebenezer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. Tak zostali upokorzeni Filistyni i już nie przekraczali granic Izraela, a ręka Pana była przeciwko Filistynom po wszystkie dni Samuela. Nieczyści ludzie przynieśli arkę do nieczystych ludzi i próbowali po swojemu Pana Boga przekonać. Samuel, który był mężem Bożym, modlił się za tych ludzi, oni wcześniej pokutowali i wróg został pokonany. I wtedy, kiedy Samuel się za nich modlił, to już nie musieli przynosić tej arki, zauważcie. Po prostu mąż Boży stanął, oni pokutowali i Pan zagrzmiał wielkim głosem i wroga przepędził. I wtedy Samuel wziął kamień, ustawił go między Mispą a Szen i nazwał go Ebenezer. Wcześniej czytaliśmy o tym, że oni ustawili się na początku do pierwszej bitwy przeciwko Filistynom, Izrael. W tym czasie Izrael wyruszył przeciwko Filistynom aż do walki i rozbili obóz koło Ebenezer. Później w 5 rozdziale jest napisane, że Filistyni wzięli Arkę Boga i zanieśli ją z Ebenezer do Aszdodu, a na końcu jest napisane, że kamień, który został położony, nazywał się Ebenezer. Ebenezer to znaczy kamień pomocy. I teraz zobaczmy jedną rzecz. Ci ludzie rozłożyli się w tym miejscu, które nazywało się Ebenezer. Czyli Izrael sobie rozłożył się obozem w miejscu nazywanym kamień pomocy. I zażądali pomocy od Pana Boga na swoich warunkach. I z tego miejsca, które nazywało się kamień pomocy, Filistyni zabrali arkę. A potem, na samym końcu, Samuel postawił kamień i to był naprawdę kamień pomocy. To był kamień pomocy od Pana. To nie był kamień pomocy, którą my zażądaliśmy od Pana na swoich warunkach. Dlatego jeżeli zaczynamy odczuwać, że trawa nie smakuje, to znaczy, że odeszliśmy dalej od tego miejsca, gdzie jest soczysta. I bądźmy, że tak powiem, czujni na to, co pasterz zaczyna do nas mówić. Bo on nas będzie po kolei przekonywał powoli, będzie do nas mówił, że zajmujemy się na przykład nie tym, co trzeba, że robimy mu konkurencję w różnych sprawach. I oczekujemy, że jeżeli będziemy pewne rzeczy wykonywać, nawet on będzie, nie wiem, biorąc do ręki Biblię, która jest Słowem Bożym, ale będziemy ją czytać jako literę, to będziemy oczekiwać, że on nam pomoże, a pomoc nie przychodzi. Jeżeli będziemy starali się robić różne rzeczy, ale to zaczyna być wtedy religijne, ale w sercu nie mamy takiego pragnienia, tęsknoty, wyprostowania swoich dróg i pomocy dalej nie będzie, to tu jest napisane, co trzeba zrobić. Tu jest napisane, na jakich warunkach trzeba to zrobić. Pan do nas przyjdzie, bo chce. Przyjdzie, bo chce pomóc. Przyjdzie, bo jest taki sam, jak był. Jego moc jest taka sama, jak była. Moc Słowa Bożego jest taka sama, jak była. I on sobie poradzi ze Słowem Bożym. To nie jest tak, że jeżeli arkę ktoś zabrał, to znaczy, że ta arka przestała mieć moc. Czy słowa Pan Bóg przestał sam sobie mieć moc. Nie. Wracajmy do Niego, pokutujmy, zatęsknijmy przede wszystkim. Idźmy do Niego i powiedzmy Mu: tęsknię, Panie Boże. I chciałbym albo wiedzieć, co się dzieje, albo mam gdzieś w sercu takie przekonanie, co się dzieje, ale jeszcze tego nie chcę powiedzieć. Nie zasłaniajmy się niczym. I kiedy już to się stanie, kiedy będziemy prostować swoje drogi, to wtedy bruk zostanie pokonany. I już nie na naszych warunkach, tylko na warunkach Pańskich. Amen.